To nie było umyślne, że tak moja rodzina dzisiaj tak przewinęła się chyba przez wszystkie elementy tego nabożeństwa centralnie. Dotarło do nas to chyba wczoraj wieczorem jakoś, że tak, że Daniel prowadzi, ja mówię kazanie, a moja żona ma szkółkę z dziećmi, także to było tak, to taki zbieg okoliczności, ale chwała Bogu, bo jest to dla mnie potężna radość, że mogę razem z całą swoją rodziną, jeszcze ze swoją córką i wierzę, że to niedługo jeszcze z tym najmłodszym synem również tak aktywnie uczestniczyć w życiu Kościoła, służyć Bogu i oddawać Mu się właśnie w służbie każdego dnia. Pochylmy jeszcze nasze głowy na chwilkę, modlitwy nigdy za wiele. Panie Boże, dziękujemy Ci za to, że jesteś cudownym, wspaniałym, potężnym Bogiem. Dziękujemy Ci za to, że dałeś nam swoje Słowo, do którego możemy zaglądać, które możemy rozważać, które możemy czytać dniem i nocą, Panie Jezu, i Ty nas karmisz tym Słowem, Panie Jezu, a to Słowo przynosi owoc w naszym życiu, wielokrotny owoc, Panie Jezu, i właśnie o takie owoce dzisiejszego rozważania, Panie Jezu, modlę się, aby powstały w życiu każdego z nas. Amen. Nie byłbym sobą, gdybym nie zaczął oczywiście od tego, że powód, dla którego tutaj jesteśmy, to jest w zasadzie pewna osoba. To jest Jezus Chrystus. Gdyby nie Jego śmierć na krzyżu Golgoty, gdyby nie Jego przelana krew za każdego z nas, nie byłoby nas tutaj. To jest niemożliwe, żeby ludzie z przeróżnych sfer, nawet z przeróżnych krajów, teraz możemy też tak powiedzieć, zgromadzili się w takim pomieszczeniu jak to i mieli jeden wspólny cel. Uwielbić najwyższego Boga. Także zawdzięczamy Mu nawet coś więcej niż tylko to, że mamy życie wieczne, że mamy zbawienie, że nasze imiona są zapisane w Księdze Żywota, ale zawdzięczamy Mu również to, że wszyscy się tutaj znamy, słuchajcie. Że możemy tutaj razem być, że znamy swoje imiona, że możemy spędzać razem czas, że możemy doświadczać wspólnie wielu wspaniałych rzeczy. Nawet patrząc na to, jak się fajne nasze dzieci teraz będą bawiły tam na zewnątrz, to również jest niesamowite. Słuchajcie, wiecie, bardzo przeżywam w ostatnim czasie pewne rzeczy i wybaczcie mi, jeżeli to moje słowo dzisiaj będzie troszeczkę może inne niż zazwyczaj, może nie w takim znaczeniu inne, że jakieś tutaj rewolucyjne pod kątem stylu mówienia czy coś takiego, ale mam taki ogrom, jakąś taką potężną dawkę Bożego dotyku w sobie i Jego słowa, że najchętniej bym chciał Wam wszystko o tym powiedzieć, tak? Ale wiem, że tego się nie da wszystkiego powiedzieć, tym bardziej, że jest to dość złożony temat. Chciałbym, żebyśmy na początek dzisiejszego słowa otworzyli sobie list do Efezjan, 5 rozdział, 15 werset. List do Efezjan, 5 rozdział, 15 werset. Zwracajcie zatem uwagę na własne postępowanie. Nie zachowujcie się jak niemądrzy, żyjcie raczej jak ludzie mądrzy, którzy nie marnują najdrobniejszej chwili, szczególnie, że przyszło nam żyć w trudnych czasach. I zadaję sobie pytanie, Kościele, jak dużo więcej jeszcze potrzebujemy sygnałów ze świata, jak jeszcze więcej potrzebujemy wiadomości docierających do nas, żeby zauważyć, że ten werset jest adekwatny właśnie na czasy, w których żyjemy. Bo przyszło nam żyć w trudnych czasach. Trzeba to jasno i wyraźnie powiedzieć. Ten werset mówi do mnie, do Ciebie, mówi do Kościoła. Przyszło nam żyć w trudnych czasach. I wiecie co? Serce mi pęka, jak patrzę na to wszystko, co się dzieje dookoła. Jak patrzę na to całe zło, które dociera przynajmniej wobec ze wszystkich możliwych stron. Jak patrzę na wszystkie wojny, już teraz mogę powiedzieć, że nie tylko jedna wojna, ale wojny na całym świecie, ludobójstwa i po prostu przelewana krew. Jak patrzę na skłóconych ludzi, czy to wysoko, w randze polityków, czy niżej, podzielone społeczeństwa, jak więcej sygnałów potrzebujemy, żeby zobaczyć, że żyjemy w trudnych czasach? Jak więcej tragedii musi się wydarzyć, żeby Kościół się obudził i powiedział, tak, żyjemy w trudnych czasach. W tym krótkim wersecie czytamy o marnowaniu chwili. O marnowaniu chwil, żeby nie marnować żadnej chwili. Żyjemy w społeczeństwie, w którym przeciętny człowiek spędza na telefonie komórkowym prawie 4 godziny. Wiecie o tym? Żyjemy w społeczeństwie, które marnuje najwięcej czasu od całych dekad, jakie istniały. Żyjemy w społeczeństwie, które jest zobojętniałe na to, co się tak naprawdę dzieje. A kiedy mówię o społeczeństwie, mówię o problemach w społeczeństwach, przychodzi mi tylko jedna myśl tak naprawdę do głowy, że Pan Jezus tego nie pozostawił samemu sobie, bo dał na to odpowiedź. I tą odpowiedzią jest Kościół żywy Jezusa Chrystusa. I my jako Kościół, jako bracia i siostry, musimy powstać do tej rangi tego i zauważyć, że żyjemy w trudnych czasach i mamy misję tutaj na tym świecie do spełnienia. Nie przyszliśmy żyć tylko sami dla siebie, przychodzenia do kościoła, mówienia sobie fajnych rzeczy, tylko mamy misję do wykonania w tym świecie. Przepraszam za tak emocjonalny i ostry początek tego kazania. Mam nadzieję, że później będzie łagodniej. Ale wiecie co, naprawdę w ostatnim czasie, i wierzę bardzo mocno, że jest to powiązane z tym, co przeżywamy jako Kościół w ostatnim czasie, o czym rozmawiamy też na spotkaniach dla liderów, czego byliśmy świadkami nawet na ostatnim spotkaniu modlitewnym tutaj na tej sali. Coś dzieje się nowego. Coś dzieje się nowego. Ja czuję, jak w moim sercu to po prostu gdzieś tam burgocze, jakby to zaraz miało wybuchnąć. I ja nie jestem w stanie już dalej tak funkcjonować, patrzeć na to wszystko, zobojętniały. Zwracajcie zatem uwagę na własne postępowanie, nie zachowujcie się jak niemądrzy. Żyjcie raczej jak ludzie mądrzy, którzy nie marnują najdrobniejszej chwili, szczególnie, że przyszło nam żyć w trudnych czasach. I dzisiejsze słowo, wbrew pozorom, chciałbym nakierować, a może tak jakby napocząć pewien taki cykl może nauczania. Jak Pan Bóg da, to w najbliższym czasie na pewno będę go kontynuował. Chciałbym mówić na temat powołania. Powołanie jest to słowo, myślę, w naszym kościele, nie tylko w naszym kościele, ogólnie w świecie chrześcijańskim, jest to słowo, które jest bardzo często powtarzane. Mamy to słowo, myślę, tak dość mocno wbite w nasze umysły. Powołanie nie jest to nic takiego nadzwyczajnego. To nie jest słowo, które pierwszy raz słyszymy. Wiemy, że Pan Bóg nas powołał. Wiemy, że Pan Bóg powołał swój Kościół. Wiemy, że Pan Bóg powołuje. Powołuje i na tym, najczęściej będzie powołuje do jakiejś służby. I moje pytanie brzmi, do czego Pan Bóg Ciebie powołał? Do czego Ty jesteś powołany? Do czego ja jestem powołany tutaj? Czy jest w nas świadomość, drodzy bracia i siostry, powołania Bożego w naszym życiu? Czy jest w nas świadomość tego właśnie, że Pan Bóg powołał mnie i Ciebie do czegoś konkretnego. Nie do czegoś ogólnego. Powołanie nie tyczy się wybranych jednostek w Kościele. No, tego to Pan Bóg powołał. Ten to jest powołany. Tak, tak. Tego gościa znamy, tak. On rzeczywiście jest powołany. On mówi kazania, albo tam, nie wiem, śpiewa, bo jeździ po świecie, ewangelizuje. On jest powołany. Pan Bóg powołał każdego z nas. Powołał do czynienia konkretnych rzeczy, do wykonywania konkretnych rzeczy. I otwórzmy może rozdział wcześniej, listu do Efezjan. Jeśli będzie z listu do Efezjan. Czwarty rozdział jest generalnie taką piękną esencją tego, czym tak naprawdę jest Kościół i jak patrzeć na Kościół i do czego właśnie my jesteśmy tak naprawdę powołani. I już sam ten rozdział zaczyna się takimi słowami. Zachęcam was zatem ja, więzień w Panu, abyście żyli w sposób godny powołania, którego staliście się uczestnikami. Postępujcie z wszelką pokorą i łagodnością, cierpliwie znoście jedni drugich w miłości. Dokładajcie starań, by zachować jedność ducha, spójni pokoju. Jedno ciało i jeden duch, jak też zostaliście wezwani w jednej nadziei związanej z waszym powołaniem. Jeden Pan, jedna wiara, jeden chrzest, jeden Bóg i Ojciec wszystkich, który jest ponad wszystkim, przez wszystkich i we wszystkich. Postępujcie z wszelką pokorą i łagodnością. Apostoł Paweł zachęca nas tutaj, abyśmy żyli w sposób godny powołania. Abyśmy żyli w taki sposób, że można powiedzieć, że jestem godzien powołania tej misji, którą Pan Bóg wskazał mi w moim życiu. I pierwszą rzeczą, taka, która mi się nasuwa, może nie jest tak wprost tutaj powiedziana w tych słowach, tych wersetów, to jest to, że może z innej strony. Postępujcie wszelką pokorą i łagodnością. Żeby określić to, że ktoś jest pokorny, że ktoś jest łagodny, że ktoś cierpliwie znosi drugiego człowieka, to musi przebywać z tym drugim człowiekiem. Jeżeli chcemy powiedzieć, że ktoś jest łagodnym człowiekiem, tak, to nie możemy tego nawet powiedzieć, gdybyśmy tego człowieka nie zobaczyli chociaż na oczy i nie zobaczyli, jak żyje. Nasze powołanie, każdego z nas, jest powołaniem do ludzi, nie do samotności, do przebywania z ludźmi. I co więcej czytamy w tym wersecie, nie tylko biernego przebywania z ludźmi, takiego, jestem tutaj w tej sali, siedzę na krześle, nabożeństwo się skończy, długa, nie ma mnie. I tak do następnej niedzieli. Czy na podstawie takiego przebywania jesteśmy w stanie o kimkolwiek powiedzieć o mnie, czy jesteście w stanie powiedzieć, że jestem łagodny, cierpliwy i znoszę was wszystkich w miłości? Słowo Boże powołuje nas do przebywania z ludźmi, do bycia z ludźmi, do bycia w Kościele. I zauważyłem bardzo taką trwaną i bardzo taką podstępną sztuczkę diabelską w ostatnim czasie, zwłaszcza która się nasila i wydaje mi się, że nasila się właśnie poprzez między innymi tego typu rzeczy, która polega na tym, że diabeł podsuwa nam pewne substytuty bycia w Kościele, przebywania w społeczności z ludźmi, posiadania relacji z ludźmi. Podsuwa na pewno różne kłamliwe rozwiązania co do tego, żebyś ty tą cząstkę siebie, taką, która mówi do ciebie, potrzebuje kontaktu z kimś, zapełnił i zapchał zupełnie czymś innym, czymś jałowym, czymś, co nie przynosi żadnego owocu w twoim życiu. I między innymi tym narzędziem, którym tak wspaniale on operuje, jest między innymi właśnie ten cały internet, te całe smartfony, które mamy, które posiadamy, w których spędzamy coraz więcej czasu. Social media i w ogóle wszystko i tak dalej. I pomimo, że robię tutaj oczywiście taki wyjazd, zawsze lubię o tym powiedzieć. Słuchajcie, nie każę, jeszcze raz, już to kiedyś mówiłem, nie każę wam wyrzucać telefonów po tym kazaniu oczywiście, tak? Absolutnie. Nie każę wam nawet kasować Facebooków. Ani żadnych innych rzeczy. Nie, nie, to nie o to też chodzi. Nie chodzi o to, żebyśmy się tutaj jakoś odizolowali, totalnie jakoś tak od świata. Tylko chciałbym, żebyście za każdym razem, kiedy sięgacie po tego typu rzeczy, żebyście mieli świadomość tego, jakie niebezpieczeństwo to niesie za sobą. I diabeł próbuje nam właśnie zastąpić tego typu żywą relację z drugim człowiekiem, tą umiejętność spędzania czasu z innym człowiekiem zupełnie czymś innym, czymś pustym, czymś, co tak naprawdę nie wniesie żadnego owocu do twojego życia, a już na pewno nie spełni tego oczekiwania jak Jezusa Chrystusa od twojego życia i od tego, jaką masz misję tutaj na tej ziemi. Można robić bardzo fajne, pozytywne rzeczy w internecie, można robić bardzo fajne, aktywne ogłoszenia i działać, ale to nie może być tak zwany trzon całego naszego życia i na wszystkim, co się opieramy tak naprawdę. Jeśli nie wyjdziesz, nie spotkasz się z drugim człowiekiem, jeśli nie wyjdziesz, nie spojrzysz mu prosto w oczy, jeśli nie uściśniesz jego ręki, raz na jakiś czas, jeśli się z nim żywo, mile nie przywitasz. To nie jest relacja. I wiecie, jedną z takich rzeczy, która właśnie tak ostatnio do mnie dotarła, jak wielką moc ma kontakt z drugim człowiekiem i jak wielką moc ma nawet uśmiech, którym obdarujemy tego drugiego człowieka. Czy to nie jest cudowne? Bo mam taką namiastkę generalnie, tak? Wiecie o tym, że to, że ktoś się uśmiecha, to nawet słychać przez telefon, jak się mówi? Możecie nie widzieć drugiej osoby, ale czujecie, że się uśmiecha. Są takie dwie rzeczy w rozmowach telefonicznych. Pierwsze to jest to, że siedzisz prosto, to ktoś to jest w stanie, człowiek wprawiony usłyszeć, że ktoś siedzi prosto. A drugie to jest to, że się uśmiecha. I dlatego chciałbym, żebyście się teraz obrócili do siebie z pięknym uśmiechem i powiedzieli, masz naprawdę piękny uśmiech. To jest cudowna rzecz, słuchajcie, że możemy być razem ze sobą. Że możemy spędzać czas ze sobą. Że możemy doświadczać siebie nawzajem. I chciałbym, żeby każdy z nas zbadał w swoim życiu to, czy przypadkiem gdzieś w ostatnim czasie nie doszło do nas taka sytuacja, w której staliśmy się jacyś odizolowani. Czujemy się odseparowani od czegoś, od reszty. Jeżeli takie coś czujesz, to nie jest od Boga. Diabeł chce, żebyś tak się czuł właśnie. To jemu zależy na tym, żebyś nie miał chęci, żebyś nie miał sił, żebyś czuł się zdemotywowany. Karola jeszcze dzisiaj pognębię troszeczkę, za chwilkę. On dzisiaj będzie takim, no, kluczowym osobą w nabożeństwie. I on powiedział bardzo fajne rzeczy. Nasz Bóg to jest pełnia dobra. To jest samo dobro. To jest samo dobro. Czego od Boga możemy oczekiwać w takim razie? Dobra. Możemy oczekiwać szczęścia. Możemy oczekiwać prawdziwego spełnienia. Możemy oczekiwać prawdziwego pokoju. Jezus Chrystus mówi nam o tym, że to miejsce znajduje się właśnie między innymi przez to, że będziemy wypełniali Jego wolę, przez to, że wejdziemy w to powołanie, każdy z nas osobna. Staniemy się prawdziwym, żywym pokojem. Dokładajcie starań, by zachować jedność ducha w spójni pokoju. Jedno ciało, jeden duch. Jak też zostaliście wezwani w jednej nadziei związanej z waszym powołaniem. Powiem jeszcze jedną myśl, którą też pewnie już mówiłem, tak mi się wydaje, że mówiłem kiedyś. Ale myślę, że to jest bardzo ważna rzecz, jeśli chodzi o takie relacje ludzkie w Kościele. Diabłu nawet nie zależy na tym, żebyś ty miał złe relacje z kimś. Bo nawet jeśli masz złą relację, to znaczy, że ta relacja nadal jest. Diabłu zależy na tym, żebyśmy nie mieli relacji ze sobą. Diabłu zależy na tym, żebyśmy byli obojętni wobec siebie nawzajem. Żeby mnie nie obchodziło tak naprawdę, co się dzieje w waszych życiach, a was nie obchodziło, co się dzieje w moim życiu. Na tym diabłu zależy. Nie to, że się pokłócimy raz na jakiś czas. Bo jeśli się pokłócimy raz na jakiś czas, to dobrze. To dobrze, bo to znaczy, że nam zależy. Mnie zależy, żeby ktoś poznał moje zdanie, a temu drugiemu zależy, żeby ktoś... No, na odwrót. Bo jest nas chęć, jest nas gorliwość. Słuchajcie, ja chcę to ci powiedzieć, no. Mało tego, pokłótni, co możemy potem zrobić? Możemy powiedzieć, bracie, siostro, kocham cię, uściskać i powiedzieć i tak chwała Bogu, że Jezus Chrystus za nas umarł, przelał swoją krew, jesteśmy braćmi i siostrami dalej. Bardzo proste rozwiązanie, słuchajcie, na tego typu sytuacji. Dużo gorzej jest, i myślę, że każdy z nas wie o tym, że dużo gorzej jest wyjść ze stanu takiego zobojętnienia, kiedy nam jest po prostu obojętne. I ten świat dookoła nas jest obojętny. Ten świat dookoła nas, ludzie żyjący dookoła, żyją skupieni na sobie samych, zaspokajając swoje własne potrzeby i nawet ucząc się zaspokajać te potrzeby w sposób taki, żeby nie angażować innych ludzi. Wiele lat temu pamiętam, kojarzycie selfie sticki, no nie? Takie do robienia zdjęć. Pamiętam, jak one weszły na rynek. Gdzieś z Chin zostały gdzieś tam wymyślone, prawda, i tak dalej. Nagle zalały wszędzie, jak się podróżuje po Europie i tak dalej. W którymś momencie było tak, że takie wszyscy łażyli już z tymi selfie stickami. Teraz już troszkę mniej tego jest, no nie? Ale się śmiałem wtedy, bo mówię sobie w duchu, pamiętam, mówię, jaki to paradoks, no nie? Ze 20 lat temu, może ze 25, to jak się chciało mieć z kimś zdjęcie, na przykład podróżowało się we dwójkę, to trzeba było podejść do obcej osoby i się zapytać. I słuchaj, czy możesz zrobić nam zdjęcie? A ludzka myśl jest taka, żeby nawet to zabrać. Żeby nawet to sobie ułatwić. Że nawet tego prostego kontaktu, zadania pytania, żeby nawet nie było. Żeby zrobić nas samowystarczalnych ludzi. Kościół taki nie jest. Kościół jest inny. Kościół się wyróżnia. Kościół jest uświęcony przez Boga. Jest wybrany, jest namaszczony, jest powołany. Do tego, żeby wyjść na potrzeb, naprzeciw potrzebom ludzi dookoła. I ten początek tego rozdziału z listu do Efezjan, który właśnie mówi nam o przebywaniu razem, o znoszeniu siebie nawzajem, o okazywaniu sobie miłości, słuchajcie, on dalej dopiero przeradza się w fragment, który mówi nam o pięciorakiej służbie Kościoła. Bo potem w 11 wersecie czytamy, on też uczynił jednych apostołami, drugich prorokami, innych ewangelistami, jeszcze innych duszpasterzami i nauczycielami. Uczynił to po to, by wyposażać świętych do spełnienia właściwych im zadań, do budowania ciała Chrystusa, aż dojdziemy wszyscy do jedności wiary i pełnego poznania Syna Bożego, do doskonałości właściwej dla dojrzałych i dorośniemy do wymiarów pełni Chrystusowej. Chodzi bowiem o to, abyśmy już nie byli dziećmi rzucanymi przez fale i unoszonymi przez każdy powiew nauki, będącej w rzeczy samej wyrazem ludzkiego oszustwa i sprytu w posługiwaniu się zwodniczymi metodami. Przeciwnie, zależy mi, abyśmy pod każdym względem, jako prawdomówni w miłości, rozwijali się i coraz bardziej przypominali Jego, który jest głową Chrystusa. Z Niego czerpie całe ciało, każda jego część we właściwy sposób łączy się z innymi i wzajemnie zasila, a dzięki temu wszystkie rosną w otoczeniu miłości. I tutaj mamy ten obraz tego właśnie ciała, tego, że jesteśmy połączeni, tego, że jesteśmy razem, tego, że Jesteśmy jednym ciałem. Członkami jedni drugich jesteśmy. I słuchajcie, słyszeliśmy kazania też Tomka na temat pieśni nad pieśniami. O tej miłości Boga do Kościoła. O tej miłości Boga do oblubienicy. O tym, jak bardzo Jezusowi Chrystusowi zależy. Słyszeliśmy wielokrotnie w kazaniach, jak bardzo Pan Bóg kocha swój Kościół. Swój Kościół. I czy nie uważacie, że skoro ta miłość jest taka wielka, taka wspaniała, taka prawdziwa i taka cudowna, to czy On nie wyposaży swojego Kościoła w wszystko, co mu jest potrzebne, aby wypełnić tą misję? Aby wypełnić to powołanie? Aby wypełnić to, co przygotował dla nas? Wiem, że to nie są łatwe słowa, słuchajcie. To są słowa, które również i mnie budzą często, bo tak jak powiedziałem, my poniekąd jesteśmy tak stworzeni, tak skonstruowani i my mamy taką tendencję, wszyscy ludzie, do maksymalnego gdzieś upraszczania sobie życia, tak? Staramy się zawsze, no są może osoby, które lubią sobie komplikować życie, ale generalnie większość co do zasady możemy przyjąć statystycznie zazwyczaj myśli o tym, żeby wszystko zrobić po najmniejszej tak zwanej linii oporu. Powiem tak. Jeśli spojrzymy na Chrystusa, do którego mamy się upodabniać według tego wersetu, to wskażcie mi chociaż jeden moment, jedną sytuację, w której on poszedł po najmniejszej linii oporu. Jedna sytuacja. Nie było żadnej najmniejszej linii oporu. Szedł i wchodził wszędzie tam, gdzie był największy opór. Wszedł i wchodził tam, gdzie były największe problemy. Wypełnił powołanie. Wypełnił je, stawiając największy opór. Diabłu, śmierci, grzechowi, schodząc na ziemię, będąc pośród nas, żyjąc jak człowiek, mimo że w niebie miał wszystko i przelał swoją krew za nas wszystkich, słuchajcie. On przyszedł, aby zmierzyć się z oporem, nie żeby go unikać, nie żeby wycofać się albo poszukać jakiejś drogi dookoła. Tylko szedł z pewną misją, z pewnym przesłaniem i zadaniem do wykonania. I nieważne, co mu stanęło na drodze. Nieważne, czym się przyszło zmagać. Nieważne, jaka choroba dookoła się panoszyła. Nieważne, z jakimi oskarżeniami mu się zmagać. Nie obchodziło go to tak naprawdę. On powiedział, ja tu mam misję do wykonania. Jestem powołany do tego, żeby zbawić świat. Jeżeli mamy stawać chociaż w części, tak jak Chrystus, musimy mieć to samo myślenie. Kiedy jest opór, to powiem tak. W większości przypadków to jest właśnie kierunek, w którym musisz iść. To jest najczęściej kierunek, w którym musisz iść. Kiedy jest przeszkoda, to najprawdopodobniej w życiu, jak każda przeszkoda przychodzi do nas, to albo my przychodzimy na te przeszkody, przeszkoda za to się, to też ważna uwaga, tak? Przychodzi jakaś przeszkoda, przeszkoda nie przychodzi, to ty podchodzisz do przeszkody. Jak jest jakaś przeszkoda na twojej drodze, to jeżeli nawet potrafisz ją obejść w jakiś sposób, to myślę, że każdy z was już doświadczył czegoś takiego, że to prędzej czy później tak cię dogoni. Zakręcisz albo wrócisz z powrotem przez tą przeszkodę. Albo ona się pojawi jeszcze raz i będzie coraz większa. coraz silniejsza. Bardzo często tak jest w naszym życiu z takimi rzeczami jak nieprzebaczenie, jak jakaś zawiść wobec kogoś. Ale nieprzebaczenie jest często taką właśnie rzeczą, tak? Że nawet jeżeli nie wybaczymy, ale w jakiś sposób ominiemy tą sytuację na przykład. Osobie, której musimy wybaczyć, na przykład wyeliminujemy ze swojego życia, oddalimy ją gdzieś na boczny tor i nie będziemy mieli z nią kontaktu, to nie jest rozwiązaniem. To nieprzebaczenie będzie kisiło się w tobie. Będzie się karmiło cały czas. Będzie rosło. Po jakimś czasie zaczniesz mieć naprawdę problem z przebaczeniem innym osobom. Będzie wzgorzknienie do twojego życia najprawdopodobniej. Już wspominając sytuację, którą również kiedyś w życiu doświadczyłem, że taką osobę, którą ciężko mi było przebaczyć, słuchajcie, spotkałem po prostu na ulicy, tak? I jak się wtedy zachowasz? Sprawdzian. Test. I co teraz? Jezus Chrystus poszedł tam, gdzie był największy opór, gdzie był największy problem. Mogę powiedzieć, jakiś przecinak. Wszedł i przeszedł tu wszystko i wykonał swoją misję. My jako Kościół musimy mieć to samo nastawienie, kiedy mówimy o swoim powołaniu. Kiedy jest opór, my się jednoczymy i idziemy dalej. Wspólnie, razem, pełni miłości, wspierający się nawzajem, idziemy dalej. Kiedy są problemy, co robimy? Rozwiązujemy je. Pokonujemy. Idziemy dalej. I kiedy mowa jest o tych cudownych rzeczach tutaj, takich, które czytamy w 11 wersecie, już trochę zajawkę zrobię, no może do następnego czasu. On też uczynił innych apostołami, drugich prorokami, innych ewangelistami, jeszcze innych duszpasterzami i nauczycielami. W ostatnim czasie, też pewnie o tym mówiłem, może w indywidualnych rozmowach z wieloma z was, na pewno poruszaliśmy to na różnych spotkaniach, i wiem, że też od wielu z was takie rzeczy słyszałem, dlatego jestem bardzo zachęcony. My pragniemy, aby działy się pośród nas cudowne, wspaniałe, niesamowite rzeczy. Aby działy się wśród nas cuda. Aby Pan Bóg mówił do nas tak samo, jak mówił do Kościoła Nowotestamentowego. Aby objawiał rzeczy w taki sam sposób, jak objawiał im wtedy. Żeby rola takiego proroka, żeby na przykład takie, jak że tutaj, że są wśród nas prorocy, to żebyśmy potrafili wcale kogoś takiego w ogóle wskazać, tak? A my najczęściej mamy tak, że jak już ktoś jest gdzieś tam nazwany prorokiem, to połowa z nas twierdzi, że on nie jest prorokiem, tak? Nie dość, że jest ich tak mało znanych, to jeszcze do tego wszystkiego tam więcej podziału jest z tego powodu, niż tak naprawdę zbudowania i jedności w Kościele. Niestety, taka jest moja obserwacja. Także oczekujemy tych cudownych, wspaniałych rzeczy, żeby Pan Bóg objawił nam coś. I modliłem się bardzo o to i wołałem do Boga. I myślę, że chyba wszyscy wołaliśmy, dlatego że mogliśmy doświadczyć tego spotkania modlitewnego w zeszły piątek, które wierzę, że jest pewnym wstępem do pewnego przełomu. Ja nie chcę mówić, że to jest to, czego, że czuję się usatysfakcjonowany tym wszystkim, co przeżyliśmy, a przeżyliśmy masę niesamowitych, wspaniałych rzeczy. Tylko wiecie, to wzbudziło we mnie jeszcze większy głód. Bo ja chcę jeszcze więcej. Ja chcę jeszcze więcej. I myślę, że każdy z nas, który był, kto był na tym spotkaniu, ma podobne mniej więcej odczucia odnośnie tego, że my chcemy więcej. I my pragniemy tego, my wołamy do Boga o to. Tylko jedną bardzo ważną rzeczą jest to, żebyśmy po prostu praktycznie umieli to wykorzystać. Dlatego, że jeżeli Pan Bóg czyni coś wspaniałego, na przykład na takich spotkaniach modlitewnych, czyni coś takiego niesamowitego i doświadczamy tego tutaj, to ja naprawdę bym chciał, żebyśmy wszyscy brali w tym udział. Wszyscy, żebyśmy byli w tym. żebyśmy wszyscy mogli wspólnie razem tego doświadczyć. Ja wiem, że nie zawsze się da. Rozumiem. Ale czy jeżeli jest w tobie chęć naprawdę budowania takiego kościoła, o którym pisze właśnie między innymi w liście do Efezjan, czy nie jest to powód godzien do tego, żeby może poświęcić coś w życiu? Poświęcić ten jeden wieczór, który na pewno, tak jak w każdy inny wieczór, jesteś zmęczony, jesteś wykończony, jesteś po pracy najprawdopodobniej, jest tak wiele rzeczy w domu, które można zrobić. Ale czy w obliczu tego, czy to nie jest warte, żeby odłożyć może telefon właśnie w takich sytuacjach, nie zaglądać na te social media? Może właśnie odstawić to, żeby znaleźć czas i doświadczyć tego wspólnie. Doświadczyć Bożego dotyku, Bożej miłości, Bożego słowa, zbudowania, oczyszczenia, nowego, świeżego spojrzenia. To buduje nas razem, słuchajcie, w taki niesamowity sposób. I dlaczego mówię o tym, żeby to wykorzystywać? Dlatego, że w ostatnim czasie, słuchajcie, Karol, tutaj będzie o tobie. W ostatnim czasie przypomniało mi się pewien obraz, który Karol miał. To chyba było spotkanie modlitewne również, tylko to było jeszcze w naszej, można powiedzieć, starej sali, tak? Tutaj słup taki stał, pamiętacie? Kto pamięta słup? Mój ulubiony. Jeszcze w tej starej sali. Też jakoś nie było nas za dużo, mieliśmy to spotkanie. I też tak jak zwykle, oczywiście modliliśmy: Panie Boże, mów do nas, przemawiaj do nas, tak, i tak dalej. I to wszystko się działo, też chcieliśmy coś osiągnąć. I pamiętam, Karol podzielił się pewną widzeniem, które miał. I Karol, chciałbym, żebyś powiedział jeszcze raz. Dzisiaj wywołamy Karola parę razy, także kilka braw dzisiaj zgarniesz.
Bo jak najwięcej.
Razy tu przyjść, a nie braw.
No bo Bóg mi przypomniał wtedy słowa Jezusa, nie? Że jak jest świeczka, nie? To ją się kładzie tu, żeby świeciła, i się jej nie chowa, nie? Tylko że Bóg mi też pokazał jedną rzecz, że ta świeczka to my jesteśmy i że Bóg chce zamiast takiej świeczuszki. Zgadzam.
Nie, czy nie poparzysz się, wiesz, bo...
Wiem, na prąd.
Ona jest na prąd. No.
I zamiast takiej małej świeczuszki, to Bóg chce, żebyśmy byli pochodniami wręcz. A pochodnia jest dużo, dużo większa od takiej małej świeczki, nie? Dużo, dużo większa i dużo więcej daje światła dookoła i w ogóle. I potem Bóg mi pokazał, że te pochodnie się jednoczą. I z tych pochodni powstaje nie ognisko, tylko taki wielki stos, wielki, gigantyczny, płonący stos, który oświetla ciemność, która jest dookoła. I ten stos jest widoczny z bardzo, bardzo daleka. I to był symbol Kościoła tak naprawdę. To my jesteśmy, to my świecimy. Ale razem, nie osobno, razem. Wszyscy razem świecimy tak, że widać. Oświetlamy jakby no wszystko dookoła. Tą całą ciemność, którą jest dookoła nas. My jako Kościół oświetlamy. I to zobaczyłem w czasie tej modlitwy, nie?
Brawa dla Karola. On to zobaczył parę lat temu. I dzielił się tym chyba ze 2 albo 3 razy. Pamiętam. W ostatnim czasie modlimy się dość o to, Panie Boże, prosimy Cię, żebyś zesłał nam właśnie ogień. Chcemy doświadczyć takiego żywego ognia tutaj w Kościele. My nie chcemy być takimi ludźmi, którzy tylko przychodzą tutaj, zajmują miejsca i wychodzimy potem i nas nie ma. To nic nie zmieni. My chcemy być światłością, my chcemy tego ognia. I wiecie co, można powiedzieć, że poniekąd odpowiedzią na tą modlitwę my ją słyszeliśmy już dawno. My musimy być bliżej siebie. Musimy się zjednoczyć wspólnie. Każdy z nas płonie w jakimś tam stopniu, mniej lub więcej. Ty wiesz najlepiej, czy płoniesz, czy nie. Jeżeli nie, jeśli wygasłeś, to jest ten moment, chcemy Cię odpalić tutaj. Ale każdy z nas płonie. Możemy sobie wyobrazić takie może pochodnie, może bardziej byśmy sobie pomyśleli nawet o jakichś zapałkach, jedna będzie się paliła mniej, druga bardziej, trzecia tak po środku i tak dalej. I tak ile jak nawet złączymy te zapałki razem, tak, to co powstanie? Większy ogień. Będziemy wspólnie czerpali z tego. Ja będę czerpał z waszego, wy z mojego. Nawzajem będziemy się inspirowali, nawzajem będziemy siebie budowali, nawzajem będziemy się pilnowali, żeby nasz ogień nie przestał płonąć. To jest moc jedności Kościoła, tego, że jesteśmy blisko siebie. Diabeł chce, żebyś był odizolowany, nie Jezus Chrystus. To diabłu zależy, żebyś był gdzieś z boku, nie Jezusowi Chrystusowi. I owszem, każdy z nas ma pewnie do wykonania jakąś pracę w tym kierunku. Każdy z nas ma coś do zrobienia. Każdy z nas musi na pewno wykonać jakiś krok ku temu. Mówię tutaj też o sobie. Do tego, że to się samo nie zrobi. I zwróćmy na jeszcze jedną taką bardzo istotną rzecz. Dzisiaj mowa była też podczas słowa, o którym Tomek się podzielił w trakcie uwielbienia, o takim szepcie, tak? Mówiłeś o takim głosie Boga w postaci takiego szeptu. I bardzo często tak jest właśnie z takimi sytuacjami, jak Karol doświadczył, że Bóg do nas mówi właśnie tak po cichu. Mówi do nas szeptem. I kiedyś bardzo fajny taki obraz usłyszałem. Albo zademonstruję, chodź miłość tutaj do mnie, chodź.
Dziękuję.
Słyszeliście, co powiedziałem do Miłosza?
Nie.
A Miłosz, ty słyszałeś?
Ja słyszałem.
Dlaczego Miłosz usłyszał to, co do niego powiedziałem? Bo byłem blisko niego. Bo byłem bardzo blisko niego. I Pan Bóg często mówi szeptem, dlatego że jest blisko. Dlatego że jest. On nie musi krzyczeć. On nie musi się wydzierać. Nie musi rozdzierać niebios na pół. On po prostu będzie do ciebie mówił, bo jest swoim przyjacielem. On jest blisko. On jest koło ciebie. On będzie mówił spokojnie. On będzie mówił przez jakiś obraz, który zobaczysz. Spokojny. Bez jakiegoś wow, och i ach. Bo on mówi do ciebie, Karolku, ja jestem tutaj koło ciebie. Ja ciebie przytulam w swoich ramionach. Spójrz na to, tutaj ci pokażę taki, jak zdjęcie na telefonie. Spójrz, zobacz, masz taki obraz. Pan Bóg jest blisko i Jemu zależy. Zależy na tym, żebyśmy właśnie powstali, żebyśmy Go uwielbiali, żebyśmy płonęli razem, wspólnie, jak Kościół. Druga rzecz taka, która też mnie na sam koniec, którą powiem. Z Księgi Joela, z pierwszego rozdziału, cytowaliśmy ten werset ostatnio się wielokrotnie, dlatego że wierzymy, że jest to werset, który jest na ten czas dla nas, dla Kościoła. Ten 14 werset, ogłoście święty post, zwołajcie zgromadzenie, zbierzcie starczy wszystkich mieszkańców ziemi do domu Pana waszego Boga i głośno wołajcie do Niego. Nie będę mówił, że to jest jakaś zawsze zasada, że to tak działa, ale kiedy Pan Bóg mówi do nas szeptem, to nasza odpowiedź ma być głośna. Słowo Boże nas zachęca, żebyśmy głośno wołali do Niego. Żebyśmy Go głośno uwielbiali. Żebyśmy głośno pokazywali to, co dla nas uczynił. Nie chowali tego. Nie ukrywali tego. Nie gasili tej świeczki pod korcem, pod naczyniem. Ależmy głośno wołali do Niego. Jest tak wiele sytuacji w życiu, kiedy na pewno głośno zawołałeś z jakiegoś powodu. Kiedy głośno zakrzyczałeś, kiedy może Cię coś zabolało, coś Ci spadło na nogę, albo wydarzyło się w sposób przykrego w Twoim życiu, że zawołałeś. Dlaczego? Niektórzy lubią pójść w odosobnienie, gdzieś do lasu na przykład. Są tacy, którzy chodzą do lasu, słuchajcie. W lesie można wykrzyczeć coś na przykład, tak? Są takie sytuacje w życiu. Ale czy w obliczu tego, co na początku tego słowa powiedziałem, a mianowicie tego, w jakich czasach my żyjemy teraz i jaka misja jest nam przeznaczona tutaj i jakie jest powołanie nas jako Kościoła, to czy to nie jest ten moment, że my jako Kościół się powinniśmy głośno zawołać do Niego, do naszego Zbawcy, do Jezusa Chrystusa, do naszego Wybawiciela, Wszechmogącego Boga. Boże, jesteśmy tutaj. Jesteśmy tutaj do Twojej dyspozycji. Jestem tutaj. Całe moje życie, użyj mnie. Powstaniemy, będziemy się modlić. Te słowa, mam nadzieję, że Was dzisiaj zachęciły. A nie zdołowały. Mam nadzieję, że to była zachęta dla każdego z Was, żeby spojrzeć z pewnej perspektywy na swoje życie. Że będąc częścią ciała, to już nie liczy się tylko ja, a nie liczymy się my. I chciałam nakłonić każdego z nas dzisiaj do refleksji. Bo być może nie wiesz nawet, jak się do tego zabrać. Być może nie wiesz w ogóle, od czego zacząć. Może kwestia ognia, o tym, co mówiłem, o co Karol mówił, o tej pochodni płonącej, może dla ciebie jest w ogóle abstrakcyjna w tym momencie i w ogóle nawet nie wiesz, jak to realnie ma w życiu wyglądać. To bardzo chciałbym cię zachęcić do tego właśnie, abyś po prostu zaczął szukać, zaczęła szukać Bożej obecności w swoim życiu. Jeżeli masz z tym problem, to właśnie najlepszym miejscem, w którym możesz to znaleźć, są inni bracia i siostry. Takie spotkania modlitewne, jak robimy. Czy każda nasza wspólna modlitwa razem. My musimy duchowo zapłonąć. To, co robimy, tą fizyczną część potem wykonywania tej misji, o której być może kiedyś powiem też jeszcze więcej, ten fizyczny aspekt tego, on musi wypłynąć właśnie z tego płomienia, z tej potężnej chęci czynienia tego, z tej Bożej miłości, która jest żywa w sercu każdego z nas. Słuchajcie, jeśli ktoś czuje, wyciągnijmy swoje ręce do góry. Kochany Ojcze, stoimy, Panie, przed Twoim obliczem teraz. Chcemy zmiany. My nie chcemy biernie się przyglądać, Panie, temu, co się dzieje dookoła. My nie chcemy stać obojętni wobec tego wszystkiego. I z wyciągniętymi ramionami, Panie, wołamy do Ciebie, Panie. Jesteśmy tu, użyj nas. Niech Twój Duch Święty zstąpi. Niech Twoja miłość się wyleje. Niech czyni cuda w naszym życiu. Niech przynosi uzdrowienie. Przynosi pokrzepienie. Przynosi przebaczenie. Przynosi przełom, którego tak bardzo pragniemy, Boże. Niech wstąpi Twój Duch i natchnie nas na nowo. Wołamy do Ciebie, Panie.
Wołamy do Ciebie, Ojcze. Chwała Tobie niech będzie za wszystko. Jeśli ktoś chciałby się głośno pomodlić, słuchajcie, uczyńcie to, proszę.
Panie, my chcemy do Ciebie głośno wołać. Serca, które pragnie Ciebie, pragnie więcej Ciebie i prosimy Ciebie, żebyś Ty w nas ten głód, głód ducha, który tylko Ty potrafisz dać. Ty jesteś tym, który przynosisz głód, ale też przynosisz nasycenie w Tobie. I to jest taka tajemnica w Tobie, że można czuć i głód, i nasycenie naraz. Ale Boże, widzisz nasze serca. My bez Ciebie nie możemy nic zrobić. Nie jesteśmy w stanie wzbudzić tego ognia, jeśli Ty nas nie zapalisz. A powiedziałeś, żebyśmy płomiennym duchem Ci służyli. Więc Boże, rozpal nasze serca. Pozapalaj tych, którzy być może dzisiaj przygaśli. Rozpal jeszcze bardziej tych, którzy już płoną. I łącz nas, Panie, w ten ogień. Niech ten ogień nas trawi. Niech pożera nas gorliwość o Twój dom. Aby Twój dom był pełen Twojego Świętego Ducha, pełen Twojego ognia, ognia Twojej miłości, który nie ugaszał żadne wody, żadne wody. I aby, Panie, ten ogień z nas mógł wyjść na zewnątrz, poza nas, abyśmy mogli zapalić inne serca ludzkie, by było tu takich wielu, których będą się palić dla Ciebie i będą płonąć wiecznym ogniem, ogniem miłości do Twojego imienia. Niech tak się stanie, Panie. Amen.
Zaryczy lew, chwal Pana zastępu i zaryczy lew, chwal Pana zastępu i zaryczy lew. drogę, dziś nadchodzi Pan.
Przyrodnią drogę, dziś nadchodzi Pan. Przyrodnią drogę, dziś nadchodzi Pan. Przyrodnią drogę, dziś nadchodzi Pan. Przybiegł z daną, a góry, słuchaj, no.